Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista.
Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Adam Nergaldarski.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Partnerem podcastu Żurnalisty jest Yummy Diet Smak w dobrej formie, bo gotowanie to ich pasja. Polecam, Jan Błachowicz.
Dzień dobry, Wiot.
Dzień dobry, Dawid.
To wielka przyjemność. Kiedy ostatni raz pływałaś?
Jezu, ale także w basenie?
No w basenie, bo chyba chodzi nam o to, żeby po prostu pływać w basenie, bo powiedziałeś, że pływałaś.
Pływałam? A, ostatnio to jak byłam z rodzicami w Turcji w październiku.
Ła, to całkiem niedawno. I lubisz to pływanie, czy nie?
Już teraz aż tak bardzo nie, bo się stałam taka starsza trochę i kręgosłup gdzieś mi się tam pokiereszował i teraz pływanie mnie boli. Bolą mnie plecy, wiesz.
No ale bo ty nawet mówiłaś, że ty pływałaś ze względu na to właśnie, że miałaś krzywy kręgosłup.
Tak,
ty masz.
Bo ja już miałam krzywy kręgosłup od dziecka i wtedy mama podjęła decyzję, że zapisuje mnie na basen, żeby wyprowadzić mnie z tej mojej wady. No, dużo się poprawiły te plecy. No ale wiesz, potem już nie było czasu na ten basen. Z 3-4 lata tak pływałam. Miałam może trochę dłużej.
Ale miałeś dużą wadę?
No nie byłam, okay. Wiesz...
Bo tak sobie to wyobrażałem, wiesz, o tym.
Tofikiem. Nie byłam, aż tak nie. Ale po prostu miałam problemy z plecami, faktycznie trochę się garbiłam i... No i mama zarządziła, działamy.
A ty masz w ogóle dużo wspomnień? No bo jak wspominasz, że jak miałaś 3 lata, to tańczyłaś i śpiewałaś Elvisa Presleya, miałaś pierwsze mini playback show, to pomyślałam sobie, że jeżeli pamiętasz to, jak miałaś 3 lata...
Tak.
Pamiętasz coś wcześniej?
Pamiętam, jak się rodziłam. Widziałam uda mojej mamy.
Ja słyszałem taką historię w tym podcaście, więc mnie to nie dziwi.
Poważna mina jest najlepsza twoja. Uda matki.
Słuchaj,
widziałaś.
Ja miałem w podcaście kogoś, kto mi mówił, że UFO do niego mówiło i przez to wybudował sobie studnię obok domu. Naprawdę, opowiedz mi.
No dobra, faktycznie. Nie, wdurniałam się, absolutnie. Nie, no pamiętam, pierwsze jakieś takie wspomnienia mam faktycznie z przedszkola i to właśnie są takie duże wspomnienia związane z silnymi bodźcami, czyli ze sceną. To, że ludzie się patrzą. Pamiętam, że był konkurs pączków, musieliśmy karmić rodziców pączkami na czas. I nawet pamiętam, że tylko był jeden tata, same mamy, i jeden tata mojej koleżanki. I to też mi zapadło w pamięć, że miałam takie, a czemu moja mama nie usiadła, tylko tata do konkursu w pączkach. Więc tak, pamiętam przedszkole, pamiętam parzaki, pamiętam smaki, zapachy.
A jakie zapachy pamiętasz? Co ci się najbardziej
kojarzy? Zupa jarzynowa. I właśnie te parzaki. Parzaki, czyli takie pampuchy z sosem truskawkowym. I panią Jankę. Która chyba, Abia! I to już pamiętam, słuchaj, i że zbiegałam po tych schodach, występ dla babci w przedszkolu, że moja babcia, jak byłam matką boską, malutką i przy kołysce, to pamiętam.
O, to jest bardzo ciekawe.
Jeziu, ja pamiętam nawet inne występy. Rozpoczęcie roku szkolnego w Pećkolu. O matku, teraz jak mi to powiedziałeś, to zaczęłam sobie jeszcze bardziej przypominać.
I co ci, jakie towarzyszą ci emocje, jak sobie to wspominasz?
Cudowne, to było wspaniałe, smaczne. Jeju, tyle występów, kolorów.
A babcia i dziadek to też byli ważni ludzie w twoim życiu, bo ty jeździłaś na wieś na wakacje, ale nie wiem, czy to do dziadków, czy to nie do dziadków.
Nie, to nie było do dziadków. Moi rodzice mają działkę po prostu na wsi.
Okay.
Ja jeździłam tam do znajomych. I spędzałam tam sporo czasu, a babcia i dziadek gdańszczanie, to znaczy mieszkali w Gdańsku. Mm-hmm. I co? No i babcia i dziadek przychodzili na występy.
Okej, okay, ale...
Ważni byli.
No bo zazwyczaj w tych historiach przewijają się bracia, wiadomo, przewijają się tata, który robił sobie jaja. Doskonałe żarty są z tego, jak przez w oknie auto krzyczałaś mamu, mamo, nie do swojej mamy. To jest, są świetne te historie.
Tata robił pełno pranków.
Dokładnie. Jeszcze zanim to było modne i to się opłacało z tego robić pieniądze, ale... A dziadkowie?
Wiesz co, tak. Od strony taty, dziadek, czyli mm-hmm. tata, taty, no to umarł zanim ja się urodziłam, mm-hmm. więc nie poznałam. Babcia, no to babcia umarła, nie wiem jak ja miałam, może z 9-10 lat, okay. nie pamiętam. Pamiętam przedszkola, nie pamiętam dat zupełnie. I babcia też była numerantka i aparatka, czyli mama taty. A od strony mamy dziadek był super kochany, byłam jego ukochaną wnuczką i absolutna miłość, ale też szybko mi zmarł, też miałam może 8-9 lat.
Okay.
Więc nie zdążyłam się za bardzo nacieszyć tymi moimi dziadkami, a babcia moja, która żyła najdłużej, no umarła kilka lat temu, może z 5 albo 4.
Długo, długo żyć, no bo twoje, masz dużo starsze rodzeństwo. To też zastanawiało mnie ten kontakt z dziadkami właśnie, no bo oni nie mogli nie istnieć długo w twoim życiu.
Tak. Wiesz co, no kontakt z dziadkami był, no z babcią, tam u strony taty to jeździłam, nam co niedzielę, obiady, bla, 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 babcia albo do nas, a mamy do babci. Zajmowanie się, robienie jej zakupów i odwiedziny regularne, czy to święta, urodziny, imieniny. Od strony mamy też głównie święta, ale rzadziej. Mm-hmm. Ale się widywaliśmy co święta. No i dzień babci jeździłam.
No bo wiadomo, ty brałaś udział we wszystkich możliwych teatrzykach, występach szkolnych, mini tak. playback show, tak. twoim marzeniem było zostać aktorką, żeśmy Oczywiście. Tych rzeczy nie powielali, ale był ktoś, od kogo ty to podpatrzyłaś albo zaraziłaś się tym artystycznym życiem, no bo to mnie zastanawiało. Czy był ktoś taki, kto cię faktycznie zainspirował do tego, żeby mówić, że chcesz zostać artystką czy aktorką?
Ja mam wrażenie, że też raz, że ja to miałam w sobie i ciągle ludzie mi powtarzali, ty to będziesz artystka. Wiesz, jak to się dzieciom mówi. Mała aktorka, babcia mówiła na mnie Hanka Bielicka. Pamiętam. Ja nie wiedziałam, kto to jest Hanka Bielicka. Bielicka, że jak dużo gadam, szybko i tak dalej. Bielicka przyszła. I zawsze jak ja przychodziłam do babci, to babcia mówiła, że przyszła Bielicka. Więc wszyscy tak trochę hajpowali to, że ja mam okay. jakiś tam talent. No i wiadomo właśnie, po tacie wydurnianie. Moi bracia tańczyli, jakieś tańce towarzyskie. Też odważni, jakieś też występy. Mój brat tam jakieś kabarety, czy... rzeczy na scenie, zawsze byli zaangażowani też w szkołach. Mhm. Odważni, ale ja jednak zawsze miałam to parcie na patrzcie na mnie, oklaskujcie, śmiejcie się.
Mhm. A twoi bracia też byli uzdolnieni? Jak sobie spojrzysz na nich dzisiaj okiem kogoś, kto występuje faktycznie na scenie?
Wiesz co, no, super tańczył mój brat Kuba, z tego co wiem. I widzę po zdjęciach w albumach, no bo to w ogóle nie moje czasy. Mhm. Mateusz ma totalnie dryg też do bycia komikiem, ale gdzieś jest sobie teraz komikiem w karetce, bo mhm. jest ratownikiem medycznym, ale też ma straszne parcie, patrz się na mnie. Mhm. Nigdy w żadnym wypadku nie szedł w tym kierunku, po prostu się wydurniał dużo też. No a Wojtek najstarszy też jest bardzo śmieszny, ale nigdy gdzieś dalej. Nic z tym nie robili, tylko się wydurnialiśmy wszyscy razem w domu.
Mm-hmm. A w ogóle w jakim domu dorastałaś? Jakbyś miała odciąć z tego domu poczucie humoru?
Odciąć poczucie humoru?
Nie rozmawiamy o tym, że tam się żartowało, śmiano i tak dalej. Jaki to był dom? Jakie wartości się w nim przekazywało? Oglądaliście z nim coś wspólnie? Mieliście jakieś rytuały? Były rzeczy, które były powielane?
Kurczak co niedzielę. Nie ma, musiał być kurczak.
A w piątek nie jedliście wędlin?
Nie ma jedzenia mięsa w piątek, oczywiście. Kurczak co niedzielę, dom pełen ludzi, szaszor, mama, która ogarniała całą chatę. Poza wydurnianiem się, no to dużo było podwórka. Nie wiem, czy dom można, czy tak, podwórko się liczy jako dom?
No tak.
No to dom jak hotel trochę, nie? Cześć, pa! Zjadłam! Ja potrafiłam, słuchaj, napchać pierogów. Żeby jak tam już grają w piłkę. Mama, mnie akcja omija. Co ty w ogóle? Dlaczego mnie w ogóle zawołałaś na obiad? Więc wybiegałam do chaty, pchałam sobie do gęby pierogi, zjadłam. Wybiegałam, robiłam dołek, wypluwałam pierogi, biegłam dalej. Więc ten dom był szybki, głośny, dużo ludzi, dużo zwierząt, pomaganie. Moi rodzice non-stop komuś pomagali, miałam wrażenie, że ciągle, wiesz, ciuchy jakieś niepotrzebne przeglądali, to oddawali jakimś biednym, wspierali jakieś biedniejsze rodziny, gdzie przypomnę, no my też nie byliśmy jakąś najbogatszą rodziną, więc zawsze było dużo pomagania, patrzenia na drugiego człowieka, ratowania zwierząt. Mama non-stop jakąś strokę albo gołębia opatrywała. Wszystkie dzieci znosiły zwierzęta do domu. Jakaś arka Noego była, więc non-stop były jakieś dzikie zwierzęta w domu. Więc byłam nauczona już od dziecka, żeby patrzeć na drugiego człowieka albo na drugie zwierzę.
Okej, a w szkole grandziłaś? No bo jednak jeżeli
tak,
masz...
dramat,
no
w ogóle, właśnie. dramat. Mama miała przerąbane, nie? Bo to mama głównie chodziła na wywiadówki, ale wszyscy grandziliśmy. W sumie ja i Mateusz takie największe durnie. Słuchaj, mój brat potrafił przez godzinę zmazywać tablicę. Godzinę, dla beki. Godzinę. Baba dostawała pierdolca, moi rodzice szli na wywiadówkę i do Mateusza już chodzili we dwójkę. I na przykład byli wzywani na rozmowy osobno, na przykład do pani od matematyki, do pani od fizyki, się spotykali na korytarzu rodzice i mama mówi, godzinę, a tato kończył, zmazywał tablicę. U niej też, nie? I więc i u mnie co prawda, ja, słuchaj, w klasie od 1 do 3. Rozumiesz? 1 do 3 to jest dziecko, to jest dzidzia. 1 do 3 to są maluszki. Tam masz świadectwo opisowe, tak? Tam nie ma ocen. To ja już dostałam bardzo złe świadectwo opisowe.
Ale co ty robiłaś?
No ja bogadałam, no. Bogadałam, bo się wydurniałam, rozpraszałam. Moja mama była non-stop wzywana. 1 do 3 ja miałam dodatkowy zeszyt, słuchaj, do uwag. Dodatkowy, tam nie wiem, ile on miał 16.
Że były takie dodatkowe zeszyty dla najbardziej wybitnych.
Ja miałam z 300 uwag w ciągu roku. Naprawdę.
Ale to głównie
albo tej pani się nie chciało jakoś zrozumieć. Może jej się nie chciało zrozumieć, że taka jestem, że jestem nad... W ogóle dziecko, dziecko, no że
no dobra, ale
gada.
To, ale bardziej... No właśnie, bo teraz pytanie jest o to, że tylko rozmawiałaś, czy na przykład czasami było, że pobiłaś inną dziewczynę?
Nie, no absolutnie, tam pobiłam inną dziewczynę.
Chłopca.
Tam się, chłopca też, i tam się szarpałyśmy z Martyną za włosy. I to było, no... Ze 2 razy może się szarpnęłyśmy, ale to nie, no gdzie tam. Gadałam, rozpraszałam, może koleżankę. Non stop przesadzała, to potem już babę zagadywałam. Już mnie, nie wiedziała, gdzie mnie przesiąść z tym stołu. W końcu mnie przesadziła do pierwszej i ja już ją zagadywałam. I ona się złapała, że ja już ją zagaduję. Miała takie, Jezu, cisza, nie? I miałam takie, dobra, no już.
Czyli lubiłaś rozmawiać.
Bardzo.
No ale kiedy mówisz, że jesteś dziewczyną z blokowiska, masz 3 starszych braci i to oni mieli ogromny wpływ na twoją osobowość. Oczywiście. I im zawdzięczasz tę męską część w tobie. To jaka to jest męska część ciebie? Wyraża się w jakimś zachowaniu, w podejściu do życia?
W ogóle nie mam marudzenia, nie mam narzekania, nie ma grzebania w ogóle w jakichś takich sprawach, nie ma doszukiwania się problemów. Mhm. No wiesz, jak mają mężczyźni, no to nie są zbyt emocjonalni, wkręcający sobie schizę, tylko krótko rzeczowo na temat. Jak jest problem, trzeba go rozwiązać, a nie tam szukać 50 stron i szukania od tej strony, właśnie co ktoś powie, a ja w sumie to, a tamto. Nie, krótko, zwięźle na temat. Lakoniczne podejście do życia i do spraw, nie?
Mhm. Czyli, że po prostu potrafiłaś zobaczyć problem i szukałaś najprostszego rozwiązania do problemu.
Tak, tak, bez rozczulania się. Absolutnie nie ma rozczulania się.
No
nie
dobra, a to też przejawiało się na przykład na to, że jak byłaś dookoła otoczona 3 braćmi, no tak upraszczając to, no bo wiadomo, że brać, tam kiedy brat jest najstarszy, tak dużo starszy od ciebie, no to wyjeżdża i tak dalej, zostajesz sama z Mateuszem w jednym pokoju.
Tak.
Szybko zaczęli cię interesować inni chłopcy?
No nie wiem. Szybko? Ja miałam 16-17 lat. To nie jest tak, że jakoś...
No bo wiesz, też miałaś dużą wrażliwość w sobie, pisząc wiersze. No bo ja zastanawiam się w ogóle, gdzie to jest. Bo tu rozmawiamy cały czas o jednej osobie.
Jedna osoba. Słuchaj, Dawid. Moje dojrzewanie. Nie wiem, jak ludzie słuchali wtedy muzyki. Ja słuchałam. Antonina Krzysztoń.
Mm-hmm.
Marek Grychuta.
Dobrze.
Kaczmarski.
Wow.
Elvis Presley. I do tego System of a Down. To się wszystko... Red Hot Chili Peppers. Rammstein się gdzieś jeszcze znalazł po drodze. Totalnie w ogóle mix i ABBA. No nie wiem, co ja mam ci powiedzieć. No wszystko. No, Leonard Cohen jeszcze do tego, więc to wszystko było na płytach. I my z Mateuszem trochę od niego brałam muzy, trochę swojej, trochę rapu gdzieś tam jeszcze ze szkoły przyniosłam. Więc ja jestem trochę takim... miksem różnych różnych rzeczy.
Ale zawsze miałaś sobie taką też wrażliwość, no bo ta męska strona, o której powiedziałaś, mogłaby ją zabijać, albo delikatnie mówiąc chować do kieszeni, że nie chciała, może nie czułaś się z tym swobodnie, albo może czułaś się bardzo swobodnie z tą wrażliwością. Jak to u ciebie było?
Słuchaj, no wrażliwość była już nauczona od dziecka przez mamę. Mhm. Mój brat Mateusz jest też bardzo wrażliwy. Oprócz tego, że potrafił mnie złapać za mordę i w ogóle konkret, to w ogóle takiego też wolontariatu, mój brat bardzo długo był wolontariuszem. Mm-hmm. No i dalej pomaga ludziom, jak tylko jest to możliwe, na różnych frontach. Przyjął uchodźców z Ukrainy, 2 rodziny, 3 rodziny mm-hmm. nawet pomógł kobietom z dziećmi, więc jest niesamowity. A on od dziecka już mnie uczył, zajmował się osobami niepełnosprawnymi. Mm-hmm. W hospicjum się udzielał. Ja za nim patrząc też, bo byłam bardzo długo wolontariuszką w hospicjum, w domach dziecka. I wrażliwość od mamy, no właśnie od Mateusza, tata też zawsze gdzieś znalazł. Mój brat Wojtek non-stop przynosił jakieś psy, wiesz, błąkające się po ulicy. To nieważne, czy on ma pana, czy nie, pierdolić, on się za długo już błąka, ja już go biorę. I non-stop, wiesz, no rodzina moja jest bardzo wrażliwa, a jednocześnie bardzo taka silna, nie?
To dlatego też na podróży poślubnej zastanawiałaś się, czy zaadoptować porzuconego psa.
Ale znalazłam mu dom.
Tak, wiemy, że do pani był szósty jako rodzeństwo dołączył do innych zwierzaków. A kiedy napisałaś pierwszy wiersz?
To na pewno gdzieś w gimnazjum, może wcześniej, podstawówka. Mhm.
I to przez złamane serce, właśnie z miłości?
Nie, po prostu z potrzeby tworzenia i rymowania na przykład wtedy było.
No i o czym pisałaś, jak byłaś dzieckiem? W ogóle masz te rzeczy gdzieś zachowane jeszcze?
Mam swój pamiętnik.
Jest wykopalisko skarbów.
I pamiętam, że mam rozkminkę, czym jest niebo. Mm-hmm. I czy ja w ogóle tam trafię i czy na nie zasługuję. Ja może z 10-11 lat i ja rozkminiam, kim ja jestem. Czy jesteś dobrym człowiekiem? Co to znaczy być dobrym człowiekiem? No, niesamowite. Fajne mam te rzeczy tam pozapisywane w tym pamiętniku. No i jakieś pocztówki mam powklejane. Co ja sobie myślałam jako dziecko? To nie były wiersze miłosne, na pewno nie. To było właśnie bardziej a propos pięknego dnia, ładnej pogody.
Okay.
Ach, jaki wiatr.
Ale jesteś dumna dzisiaj, kiedy myślisz sobie o tym, że miałaś takie refleksje?
Super, tak.
Ale zastanawiało cię też to, dlaczego na przykład w szkole, no ja wiem o tym ADHD i tak dalej, ale zastanawiało cię na przykład, dlaczego w szkole nie potrafiłaś właśnie się zarazić taką nauką i chęcią tego zdobywania, że dzisiaj mogłabyś być jeszcze lepsza? Bo jednak to jest jakiś tam element, który zazwyczaj tylko i wyłącznie pomaga, nie przeszkadza.
Że co, że wiedza?
Mhm.
A ja mam tylko tą wiedzę. Nie, absolutnie nie uważam, że byłabym lepsza. Wiesz co? Okay. Ja mi się wydaje, że ja mam coś, czego, czego wielu ludziom bym życzyła, czyli tak zwana wiedza życiowa. Ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale ja czerpię wiedzę z życia, z doświadczeń, bacznie obserwuję to, co się dzieje wokół mnie. I to nie wiedza, którą posiadamy z książek, z podręczników, czy jakiś pism stanowi o tym, czy jesteśmy wartościowymi ludźmi, ale to, co
tak,
sam wiesz.
Ja nie mówię o mniej wartościowym,
bardziej wartościowym. Czy chodzi ci o to, że co mogłam czemu się nie zaraziłam tą chęcią do nauki, albo w sumie to nie było tak, no to było
pytanie wynika z tego, że sam tak mam, bo nigdy się nie uczyłem i żałuję tego dzisiaj, że się nie uczyłem.
Tak, żałujesz?
No jasne, że tak. Bo tak naprawdę do czego jest dzieciństwo? Serio, jak idziesz do tej szkoły, to lepiej jest tam się uczyć, niż po prostu się nie uczyć. Tam są dwie drogi tylko wyłącznie do wyboru.
Ja absolutnie nie żałuję, że się nie uczyłam, że to mi szło jak po grudzie. Ja miałam cudowne dzieciństwo. Ja bardzo chcę podziękować z tego miejsca. Mama Elżbieta i tata Bogdan, że wy mnie nie cisnęliście. Oni absolutnie mnie nie cisnęli. Jezus, jakby oni mnie jeszcze cisnęli, to ja bym była bardzo nieszczęśliwym, zestresowanym dzieckiem, mając to ADHD i ten durny łeb, który gdzieś krążył. Że moja mama, w ogóle dla mojej mamy trójka, super. Jak ja przyniosłam trójkę, to my przybijałyśmy piony i mama mówi, co chcesz do jedzenia? Chcę to. Ona mówi, no i tak tego nie mamy, to i tak ci zrobię placki ziemniaczane, bo wiecznie były kurwa placki ziemniaczane, no bo nic nie było, wtedy było wszystko z ziemniaków. Żygałam plackami ziemniaczanymi.
To dobra, to jeżeli trójka jest
super,
szczytem.
W ogóle piona, dwójka, okej. Okay. Jedynka, dobra, nie przejmuj się, to poprawisz.
Miałaś takie momenty, że mogłaś nie zdać z klasy do klasy?
Tak, ja byłam ze dwa razy zagrożona. No, zagrożona musiałam pisać taki egzamin.
Komisa.
O, właśnie. Z matmy. Ale w ogóle, wiesz, mama tam na luzie. Ona mówi, dobra, tam jest zresztą nieważne.
Okej,
okay, w ogóle fajnie. Się nie przejmuj. Viola, najważniejsze jest zdrowie. To ja miałam zawsze ten komunikat. On, wiesz, co mi się wydaje, że to, że moja mama i mój tata mnie tak wychowali w tym duchu, że nie ma się co przejmować. Ważne, że jesteśmy zdrowi. I to mi dało to, że ja jestem właśnie dziś wolna. Jak ja patrzę na te dzieci zestresowane, jak przychodzą i mi mówią, że mają czwórkę i to trzeba poprawić, to ja mam takie... Jak poprawić? Co tu? Dzieciństwo jest do bycia dzieckiem. Dorosłym jest... Po co się stresować? Przecież te dzieci niech mają, niech będą dziećmi jak najdłużej. Gdzie i tak te dzieci są teraz szybko wprowadzane. Jakieś polityka, sryka, coś. Cytują właśnie rzeczy z internetu. O Jezus, tragedia. Ja współczuję tym dzisiejszym dzieciom. One są depresje, pospinane. Przecież to jest jakaś patologia. Ja sobie myślę, co ja miałam, będąc dzieckiem w ich wieku. Ja mam gówno w głowie. Tu, piłka, tu, biegniemy. Chowany, zbijak, stryjak. Ktoś, rzucamy się kupą. No Boże, przepiękne dzieciństwo. A te, on 13 lat ma doła i depresję. Ja mówię, Jezus Chrystus, w supermarkecie. Jaka tragedia. I zestresowany, bo ma złą średnią. Ja miałam zachowanie poprawne. Nieodpowiednie. Wielokrotnie. Super, no ja w ogóle się tym nie przejmowałam.
Ale to jest bardzo fajne podejście rodziców, no bo to jest...
Najlepsi na świecie. Mama wygrała życie. I kocham ją za to najmocniej na świecie. Ja jej za to będę wdzięczna do końca, bo miałam mnóstwo znajomych dookoła, którzy byli stresowani przez rodziców i dziś to wychodzi, nie?
Tak, tak, to niewątpliwie.
Jakaś akurat. Chora ambicja, w ogóle nie wiem po co.
No i w gimnazjum chodziłaś do tej klasy teatralno-filmowej, już tak. W tamtym okresie grałaś w spektaklach teatralnych, tak. Ale ty od razu poczułaś, że to jest twoje miejsce, no bo jednak zderzasz się z tremą chociażby, no bo nagle jesteś oceniana. Nie, od razu miałaś to?
Nie, no gdzie, no jak, wiesz, ja w przedszkolu Elvis Presley,
ale
rozumiesz?
Ale dobrze, ale nadal coraz więcej. Czasami jest tak, że zawodnik może być dobry, nie wiem, trzymając nomenklaturę sportową przed 1000 widzów, ale kiedy wychodzi na Camp Nou i jest tam 80 tysięcy, to go zabija to.
Nie, tak bardzo chciałam, słuchaj, ja tak bardzo chciałam, wiesz, spełniały się przepowiednie całej rodziny, babci wszystkich, dostałam się do klasy teatralno-filmowej, miałam takie, tak, Bielicka w końcu idzie po swoje, nie? Więc to było spełnienie moich marzeń, ja sobie cały czas klaskałam w głowie. Miałam tylko zdawaj z innych przedmiotów, debilko, żebyś nie została, nie kiblowała w tej klasie, bo musisz iść równo z materiałem. Tam miałam, wiesz, dyskusyjny klub filmowy, co czwartek, DKF-y. No, tam był super, miałam program wspaniały. I jak wychodziłam na scenę, to może to był taki, wiesz, Dawid, to była szczypta takiej emocji, takiego stresiku, ale jednak to było szczęście, nie? Ogromne.
No ale jak miałaś talent? Jakby tak... Jednym zdaniem. Miałaś tak. talent?
Uważam, że dalej mam.
No dobrze, ale wiesz, chodzi mi o tamten moment. Byłaś tą najzdolniejszą?
Nie, wydaje mi się, że może najzdolniejszą nie, też bez przesady, ale byłam zdolna.
No dobra.
Bo ja potrafiłam zapamiętać dużo tekstu, odegrać, wczuć się w rolę.
No to jak już mówimy o tym, że spełniasz przepowiednie, wszyscy dmuchają, mówią, przygotowujesz się do tych studiów i wiadomo.
Tak.
Zapominasz o terminie.
Oczywiście.
Jest dupa, no dupa. I masz teraz takie zderzenie z rzeczywistością. Nie spełniam przepowiedni.
No. I nie spełniam przepowiedni.
No i to szczęśliwe dziecko nie zderza się z rzeczywistością?
Zderza się. Wiesz co, zderzyłam się właśnie wtedy, jak się dowiedziałam, że pomyliłam terminy do Krakowa, a potem jak już byłam, słuchaj, na egzaminach do Teatru Muzycznego w Gdyni, imienia Baduszkowej.
Tak, wokalno-aktorskie, tak.
Baduszkowej to... tam był też o tyle stres, że tam był taniec.
No i taniec zdałaś, a wysypałaś się na śpiewanie.
Na śpiewie. Na Niech żyje bal Maryli Rodowicz. Przepraszam, co? Ja? Ja to super śpiewam. Jak ja to śpiewam, to śpiewam strzew, ja to biorę pizdy aż ten dźwięk. Tak, tak. No ale... Więc tu dostałam mokrą szmatą po ryju.
I wychodząc... to chyba dość brutalnie.
Tak. Wychodząc stamtąd, miałam takie... No, ale też w międzyczasie widziałam tych ludzi, spotkałam się z tymi osobami, które tam już studiowały i mi jak zaczęły opowiadać, ile one czasu tam spędzają, po 10 godzin i w weekendy jeszcze spędzają nad tekstem i tak dalej, to ja sobie pomyślałam, Boże, ja nie wiem, czy byłabym w stanie moje życie, które jest tak barwne i tutaj są improwizacje, tutaj są spektakle, ja tyle rzeczy robię i z tyloma ludźmi żyję, spotykam się, czy byłabym w stanie podporządkować pod te 10 godzin dziennie, a potem jeszcze weekendy. No i w sumie potem sobie myślałam, może tak miało być.
No dobra,
dobrze,
no,
że tak wyszło.
No ale jednak...
Bo coś by może mi zabrali. Jest szansa, że zgasiliby we mnie tego dzikusa i to tworzenie, tylko musiałabym odtwarzać i być, wiesz, pod czyimś biczem, pod czyimś butem. Wiesz, odegraj to tak, nie bebe, bebe. A ja bym nie dała rady chyba, jakbym tak kilka razy usłyszała, że coś...
No to w ogóle byłoby ciekawe zderzenie jeszcze z renomą szkół teatralnych, gdzie szkoły teatralne są raczej właśnie takie, że trzeba trzymać studenta pod butem. Wydaje mi się, że mógłby ktoś skończyć w bucie, mógłby mieć gwoździa. No ale no dobra, no to jednak od aktorstwa do resocjalizacji jest daleko. Jak się wpada na taki pomysł? Czy są inne pomysły po drodze?
Ja nie miałam w ogóle żadnego pomysłu. To moja bratowa, dziękuję ci Magda, wpadła na ten pomysł. To już był ostatni gwizdek, żeby się zapisać gdziekolwiek na studia. No i ja mówię, ja nie wiem. I ona mówi, ty, a może resocjalizacja? Ja mówię, co to jest? To było moje pierwsze pytanie. Tak. On mówi, ty lubisz tam, wiesz, z trudnymi przypadkami, tylu ludziom pomagasz, jesteś zawsze do przodu, masz silny kręgosłup, że jestem w stanie dźwignąć wiele rzeczy, ciężkie przypadki, z niejedną ciężką sytuacją sobie poradziłam i wręcz wyciągnęłam z niejednego gówna ludzi. Mówi, może z takimi ciężkimi ludźmi, z ciężką młodzieżą. Ja mówię, o, ciężka młodzież. Ona mówi, no, ludzie w więzieniu. Ja mówię, o, ludzie w więzieniu. Ja mówię, dobra, idziemy w to. Ja lubię pracować na żywym materiale. I uważam też, że mam w sobie taką energię do dawania. Ja lubię dawać. No i też lubię wziąć i to przekuć w coś innego i oddać. Więc widziałam w tym misję i to był super wybór. Przepiękny kierunek, przepiękne studia i o dziwo tu nie szło mi ciężko przyswajanie wiedzy, bo to mnie interesowało. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo.
Wow, no to też jest w ogóle...
I byłam o tyle, żeby dostać stypendium.
To jest jeszcze ciekawsze z tego, co opowiadałaś wcześniej.
Tak, bo się włączył mi chyba jakiś autyzm, jakieś skupienie po prostu na tym. Byłam tak, no statystyka tam leżałam. Poza tym dziad mnie nie lubił od statystyki. Bardzo mnie nie lubił. Dostałam twarzowe od pana od statystyki. Wchodziłam, słuchaj Dawid, wchodzę do niego na zaliczenie, otwieram drzwi, on nie zdasz dzisiaj. Idź. No ja okej, zamykałam drzwi i wychodziłam.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
No ale to też jest ciekawe. No widzisz, to jest też jakaś persona. No, zapadł mi w pamięć, mam 33 lata i wspominam gościa, a nie wiesz tam miłych wszystkich moich wiesz, wykładowców, tylko tego dziada.
A czas studiów? To był taki czas, gdzie imprezowałaś, bawiłaś się, poszukiwałaś siebie?
Nie, ja nie miałam czegoś takiego. Wiesz co, ja imprezowałam ogólnie dużo, ale to nie było
co
tak,
to
że...
To znaczy ogólnie dużo imprezowałam?
No,
od 13 roku życia?
Nie, no, bo nie. Tak 17-18. Mm-hmm.
Czyli wtedy, kiedy zaczęli interesować cię chłopacy.
Tak. Znaczy wiesz co, to też nie jest tak, że mnie chłopacy zaczęli interesować. To nie jest tak, ja nigdy nie byłam uganiającym się człowiekiem za chłopakami. Absolutnie. To było tak, że mój pierwszy chłopak mnie znalazł. Nie zdał z jednej do drugiej klasy i przyszedł do mojej klasy i tak jakby... on się mną zainteresował, bardziej się starał i miałam takie, aha, czyli są jeszcze chłopacy. Faktycznie. I mi się wtedy włączyło, że można na płeć przeciwną patrzeć pod względem...
Jak nie na brata.
Jak nie na kumpla, z którym robisz... Kurwa, to na przykład, nie? No bo ja miałam zawsze pełno kumpli i nagle się okazuje, o kurde, ja na niego patrzę inaczej, zależy mi na nim. O kurde, my się łapiemy za rękę. No i tak to było, a nie, że wiesz, ja tam...
No nie, no to,
mam pełno hormonów, chcę jakiegoś chłopca. No to nie, to tak nigdy nie było.
Tak o tobie nie myślałem. No dobra, ale te imprezy jednak to też jest taki walor społeczny, który też scala ludzi, trochę zaczynają się pojawiać tacy znajomi, którzy już się pojawiają. Ja wiem, że masz dwie przyjaciółki od przedszkola, ale też pojawiają się inni ludzie, od których zaczynasz czerpać. I nawet jeżeli to są przyjaźnie krótkoterminowe, no to
tak,
coś
nie,
no ja
chodziłam na różne imprezy, no wiesz, takie do klubów, domówki, I w sumie tak jest do dziś. Teraz, no, klubów to ja już w ogóle nie wiem, kiedy ostatnio byłam w klubie, rzadko chodzę do klubów, ale właśnie bardziej domówki, czy gdzieś tam w hotelu, w mieszkaniu, po występie.
A tym wychowawcom w więzieniu, w którym zresztą kogoś zabito, jednego z wychowawców, to akurat też znalazłem.
Tak.
Tam robiłaś też przedstawienia dla innych współosadzonych.
Tak.
To w ogóle bardzo, bardzo fajna rzecz. To robiłaś po studiach, czy to w jakimś trakcie jakichś praktyk?
W trakcie studiów też, no. Wiesz co, to jest tak, ja tam jeszcze zostałam po tych praktykach, bo mi się spodobało i chyba z wzajemnością, że się tak wyrażę. Robiłam przedstawienie Majowe Konwali, bo ja wtedy jeździłam z Teatrem Wybrzeże. Mm-hmm. To był taki spektakl, gdzie jeździliśmy po szkołach. Czy ja ciebie kopę w nogę teraz właśnie?
Jeszcze nie.
To dobrze. Ja też macham girami dużo. To był taki spektakl odnośnie narkotyków, odnośnie przemocy w rodzinie. Jeździliśmy z tym po szkołach. Ja wpadłam na pomysł, żeby to zagrać u mnie w więzieniu. Tak właśnie, tak się mówi, Wiolka. W więzieniu, w którym pracowałam, bo uznałam, że dla moich osadzonych, Wiolka, przestań tak mówić, to nie są twoi osadzenie, Jezus. Dla osadzonych, dla moich osadzonych, chciałam coś wnieść, co mogłam dać od siebie. No i poprosiłam moich kolegów, żebyśmy zagrali ten spektakl. I zagraliśmy spektakl, a potem stworzyłam grupę improwizacyjną. Mm-hmm.
Jak oni się nazywali? W Gorącej Wodzie Kompanii to?
Nie, w Gorącej Wodzie Kompanii to grupa, w której improwizowałam prawie przez 10 lat.
Właśnie.
A moja grupa improwizacyjna w więzieniu to było Prison Impro.
Tak, dobrze, bo ja już po prostu tutaj pogubiłem, bo twoja grupa i twoi osadzeni już wszedłem w twój świat.
Tak, moje bloki, moi ludzie.
Tak, już wszedłem po prostu w twój świat. A robiłaś coś jeszcze ciekawego, zanim zaczęłaś tak zarabiać stricte na samej scenie?
Czy ja robiłam coś ciekawego?
No sprzedawałaś lody i zamawiałaś sobie tylko i wyłącznie te smaki, które cię interesowały.
Oczywiście. Czyli żadnych z rodzynkami, żadnych cytrusowych, same słodkie, takie, że aż idzie nosem rzyk, tak?
Tak.
Słuchaj.
No, czyli tak. Proszę.
Byłam kelnerką w Kongobarze. A jeszcze przed tym, ze dwa albo trzy razy, bo to jest tak śmieszna historia, nie wierzę. Byłam taką tancerką na imprezie.
Nie.
Tak.
Nie.
Czy ja mogę wstać i się pokazać ludziom teraz w tym? Tak? To jest, oni mnie widzą?
Tak, oni cię widzą.
To jest ta tancerka. Więc tak. Nie wiem, ile miałam lat, 18-19, no i wtedy te hostessy, te rzeczy, i tak, łapałam się różnych rzeczy, bo ja zawsze lubiłam zarabiać, mieć swoje pieniądze, mama zawsze mówiła, dziecko, musisz mieć swoje pieniądze, nie ma, że tam u jakiegoś dziada będziesz wisiała na portfelu, nie ma w ogóle takiego, nie ma takiej opcji. Więc szybki przekaz, ja już od małego zarabiałam, robiłam różne rzeczy, rozdawałam gazety, ulotki, byłam jakimś takim wielkim misiem z GPC-u. Wszystko, co się dało. No i moja przyjaciółka mówi, słuchaj, Wiolka, jest taka opcja, żebyśmy poszły i nie wiem, jak to się mówi, fordanserki, nie wiem, jak to się mówi. Takie hostessy, które tańczą w klubie, że wychodzą na parkiet, jak jeszcze, wiesz, jest początek imprezy, powiedzmy 20 i ludzie siedzą w lożach, a nikt nie chce wyjść na parkiet, a DJ gra. No to my będziemy wychodzić pierwsze, tańczyć, dawać przykład. Że już się zaczęła impreza. Ja mówię, no dobra, no co za problem, przecież tak chodzę na imprezę i tak tańczę, co za problem. No i nagle ja nie wiem, jakim cudem jestem w Pruszczu Gdańskim z tą moją przyjaciółką i jesteśmy na castingu, Dawid. W mieszkaniu. Siedzi dziewczyna, bo ona mówi, no bo to organizuje tam jakaś, powiedzmy, Ania, nie wiem, czy ona miała na imię, nie pamiętam, ile to lat temu było. To organizuje Ania, ona to koordynuje, idziemy do niej, bo ona chce zobaczyć, jak my w ogóle wyglądamy. No bo to wiesz, wtedy nie było tych telefonów, tylko te. Dobra, no to idziemy. No i ona mówi do nas, dobra, to zatańczcie. I nagle jest moment, w którym ja tańczę przed jakąś obcą babą. Nie?
No wiadomo.
Ona, okej. Okay. Ona mówi, więcej rąk. Ja mówię, dobra, więcej rąk. On mówi, dobra, to musicie się ubrać tak, i tam jakiś tam pan was zawiezie, nie? Rozumiesz? Musiałyśmy być ubrane na czarne sukienki, klasycznie czarne sukienki. No i moment, w którym, wiesz, moja mama patrzy, że taki wielki świniak podjeżdża po mnie pod dom. Mama, oczywiście, proszę porozmawiać. Musiał wielki świniak pan porozmawiać z mamą. Proszę ją odwieźć o tej, wiesz. Ja mówię, mama, jadę tańczyć, dobrze. No i co, tańczyłam w klubie, wychodziłyśmy faktycznie, na parkiet jako pierwsze. Ale potem nagle jest moment, w którym mówią, a wejdźcie na stoły, wejdźcie na stoły. I stoimy na stołach i tańczymy. I mam takie, chyba coś tu kurwa jest nie tak, nie?
Ale ty szybko wpadasz na to.
Ja nie, ja zawsze za późno na takie rzeczy wpadam. Ja najpierw robię, a potem... że coś zrobię, robię, kurwa co ja robię w ogóle, o co tu chodzi? No i wtedy uznałam, nie, już więcej nie mogę tutaj być. Mm. Ale w klubie Troja to chyba były pszczółki. Mordownia niesamowita. I ja tam na stole godzinę sobie potańczyłam.
Ile można było na tym zarobić?
Ale nie wiem, ze stówę dostałam za wieczór. Stary, stówa.
W tamtych czasach?
Stary, stówa? Człowieku. Tak, ja miałam potąd. I potąd hajs.
Z takich dorywczych rzeczy to tyle?
Kurde, no z tego co pamiętam, no wiesz, no właśnie jakieś improwizacje były, mm-hmm. z tego też miałam pieniądze, no for dancerka.
No to mnie zastanawiało. To kiedy zaczęłaś żyć z samego występowania na scenie? Nic innego już nie robiłaś.
No chyba tak od kilku lat. Tak może właśnie te z 5-6 lat, że tak żyję ze stand-upu stricte.
Czyli gdzieś tam mniej więcej 27-28 lat.
No, myślę, że tak. Tak, tak. No może no, jakoś tak. Że tak stricte ze stand-upu się utrzymuję. Zawsze jeszcze coś dorywczo robiłam. Wcześniej z improwizacji nie było szans się utrzymać, no bo to nie były te pieniądze. Potem jak zaczęłam stand-up, no to tak. No w sumie jeszcze jak supportowałam Abelarda, to tak. To tam... już był konkretny pieniądz, już wpadały jakieś firmówki.
A to taki przełomowy moment?
Zdecydowanie jako support, tak, to był przełomowy. Przełomowy, no bo to masz regularnie występy, masz już jakąś stawkę i można było odłożyć pieniążek. Tak, faktycznie, dobra, pierdolę głupoty, już wtedy. Tylko ile to lat temu było?
O, nie pamiętam.
Ja też nie pamiętam.
Zapisywałem. No tak, tak, jakoś 9, tam 2013, 2014 jakoś mniej więcej. Tak. 14.
Tak, to już wtedy mogłam odłożyć i żyć, no.
No dobra, no to pamiętasz za jakie pierwsze stawki grałaś, jak grałaś support? To było co, 5 stów?
Myślę, że tak, 5-6, nie pamiętam.
No i ten stand-up u ciebie jest na tyle ciekawy, że to się nie podobało twoim rodzicom i pamiętasz, kiedy pierwszy raz dali ci do zrozumienia, że to nie do końca im się podoba?
Tak.
Kiedy?
Jak pokazał się, jak pojawił się na Dwójce Aligator Bogdan.
No i co, jak twoi rodzice komunikują ci, że to nie do końca dla nich jest okej?
Okay? No jak, wprost. To bo jesteś normalna. Zrywałaś? Jesteś normalna, ty gadasz o tym, że ojciec nachlany gdzieś leżał? Kogo ty ze mnie robisz? W ogóle jak ty możesz srać do własnego gniazda? Nie ma, w ogóle tam krótko było, nie?
No i jak odpierasz argumenty?
No normalnie, to ja z nimi rozmawiałam od razu. Ja mówię, no słuchajcie, to jest taka forma, ja opowiadam, to jest forma żartu. Przecież nie robię z ojca alkoholika, tylko opowiadam, jak to jest wyprowadzać pijanego ojca z imprezy. Ja więc musicie mieć do siebie dystans, tak jak ja mam. I kocham was najmocniej, ale tak wygląda moja praca i moja miłość do sceny, czyli właśnie stand-up.
Ale nie było takiego czegoś, że to od razu... Zrozumieli te argumentacje, czy jednak
nie,
to było trochę do budowania ta relacja?
Nie, budowanie. Tam kilka razy były jazdy, nie?
No i wydaje mi się, że jeżeli zaczynasz z tego żyć i powiedzmy, że widzisz, że to jest życie na scenie, w jakimś stopniu zaczynasz spełniać swoje marzenia, ale musisz to tłumaczyć najbliższym, to są to ciężary.
Tak, ale ja sobie z tym ładnie poradziłam, bo ja jestem silną osobą. Wiesz co, ja no mówię, stanęłam pod bardzo prostym wyborem. Jestem sobą albo robię pod ludzi, pomimo że kocham naprawdę bardzo moją rodzinę. I moich rodziców, i moich braci, bratowe, dzieci. Kocham ich wszystkich. Ja naprawdę przez chwilę miałam takie rozkminy, czy dzieci nie będą miały przeze mnie problemu, bo wiesz, patologiczna ciocia, mamy to samo nazwisko i ludzie są różni, naprawdę są pojebani. Hejt może sięgnąć nawet dalej niż tylko do mnie.
No tak. No ale nawet mówiłaś o takich sytuacjach, że znajomi twojego taty, coś tacy znajomi oczywiście, którzy
tak,
nagle
tak. odzywali się tak, i tak. pisali. Wiesz, no to jest posrane. Ale chyba zaczęło się tak, że jak zaczęli ludzie się mną jarać, to sąsiedzi nagle, o mamy, tam zaczepiali mamę w klatce, o, widzieliśmy tam córkę gdzieś tam, o. Już rodzice zaczęli inaczej podchodzić do tego stand-upu, bo słyszeli więcej komplementów niż sami sobie wyobrażali, że to takie straszne. Stand-up stał się modny, ludzie trochę zluzowali majty, jeśli chodzi o poruszenie tematów, zaczęli w tym widzieć, w tej realności i w tym, co my poruszamy za tematy na scenie, nie tylko kabaret i wiesz, przebieram się za pana policjanta albo za księdza i tak naprawdę no to było macanie tematów. Mhm. Tam nie było nic z życia, nie? A my tutaj jako stand-uperzy wchodzimy z buta i krótko mówiąc, mówimy jak jest.
Czyli bardziej odbiór twoich rodziców zmieniło środowisko zewnętrzne.
Tak.
A to trochę przykre.
A to wiesz co? Ważne, że działa.
No dobrze, tak. No
ja ich też rozumiem, no słuchaj, no to mam, dzielą nas pokolenia, nie? No ja nie będę od nich wymagała, żeby oni podchodzili do tego lajtowo, gdzie oni by właśnie byli wychowani tak, jak byli. I ja też nie mogę od nich wymagać, żeby oni by od razu, wiesz, no to teraz córka będzie mówić o robieniu loda i my będziemy mieli z tym luz. Ja mogę z nimi prywatnie o takich rzeczach rozmawiać, no ale tak jak mówię, już na szklanym ekranie, czy właśnie w internecie to już jest co innego, nie? To jednak jest wstyd, no bo to nasza córka gada o robieniu loda, tak? No, trochę nie współczuję, że musieli to przegnąć tą łyżkę dziegciu, ale są silniejsi. Mamo, tato, jesteście silniejsi. Bardzo dobrze.
To rozmawialiśmy o tym, kiedy pierwszy raz zaczęłaś z tego żyć, a kiedy pierwszy raz zarobiłaś duże pieniądze?
Duże pieniądze. Mhm. To też kilka lat temu. Wiesz co, dla mnie w ogóle duże pieniądze to już nawet były te supporty, nie? To wiesz, to wszystko zależy od... Chodzi
tak,
ci o
ale
taki,
takie, że pomyślałaś sobie, wow.
Gruby klops. No. Poczekaj, myślę. To jest, ja tak wyglądam, jak myślę.
Bardzo ładnie.
Dziękuję. 6 lat temu.
No, ale czekaj, teraz, co oznaczały duże pieniądze 6 lat temu?
Więcej niż 10 tysięcy.
Mhm. I teraz trudne pytanie.
Co to?
Co oznaczają dzisiaj duże pieniądze?
Więcej niż 10 tysięcy.
Nie wolno kłamać.
Można.
Nie wolno kłamać.
A i wcześniej powiedziałam, że nie oszukam nikogo. Ja teraz jak można?
Nie wolno kłamać. No nie, tak naprawdę.
Słuchaj, nie, dla mnie ogólnie duże... Ja uważam, że duże pieniądze dalej to jest 10 tysięcy. To jest naprawdę dla mnie
da
dużo.
Da się kupić dzisiaj twój występ za 10 tysięcy?
Da się.
Tak?
No, pewnie.
Okej. Okay. A ile zagrałaś... No bo skończyłaś grać teraz z materiałem, który niedługo będzie w internecie. Pewnie jak będziemy publikowali rozmowę, to już będzie.
Tak.
Ile zagrałaś różnych sal? Pi razy drzwi.
No słuchaj, grałam cztery występy średnio w tygodniu.
Przez ile?
Poczekaj. Bez wakacji. W wakacjach miałam może około 10 łącznie występów, a wakacje to jest lipiec, sierpień. Czyli od września do czerwca włącznie grałam po 4 razy w tygodniu. To było minimum. Wow. Plus weekendowo jeszcze latałam za granicę, żeby dla Polonii jeszcze tam ich ogarnąć i tam im ukłonić się. Się tak wyrażę wprost.
Pytam się ciebie, bo mi się wydaje, że w stand-upie jest tylko jedna osoba, która nie wstydzi się mówić o tym, że stand-up generuje bogatych ludzi.
To znaczy ja uważam, że zarabiam popierdolone pieniądze, to jest oczywiste ze względu na ilość występów, bo wiesz, ja tego napieprzam naprawdę dużo, cztery tygodniowo, nie? To jest dużo. No i sobie wystarczy policzyć 4 razy...
Ile?
4.
Nie.
Ale że...
Razy stawka, a potem
nie.
Razy miesiąc.
A nie, bo ja policzyłam, że razy tygodnie.
Okay,
o tym,
no tak,
że 4 tygodnie ma miesiąc, tak?
Tak, tak.
No. O to mi chodzi, bo się zapytałeś mnie, wie, Jezus, już się pyta, ile ma miesiąc tygodnie, powiedziałam 4. A nie o to ci chodziło?
Nie, o stawkę.
Aha, o Jezus, no mój mózg działa inaczej. Poczekaj.
Ja wiem.
Razy tyle, ile się mieści ludzi w salach. No różne gram. Gram 100 osób w sali, tak, a gram 300 czy 400, nie?
No wiem,
to w zależności, gdzie gram. Czy to jest jakaś mniejsza miejscowość, czy to jest dom kultury, czy to jest klub, pub. To nie mam reguły, że gram tylko 400 albo 500.
Okej, okay, a teraz pytanie jest takie. A grasz na przykład tak dużo, bo to jest bardzo dużo. To jest...
Tak.
Ludzie nie grają tyle w trasie koncertowej, jak są muzykami. To jest też... Midas gra bardzo dużo. I też to jest tego rodzaju obłożenie. Obserwuję go na Instagramie. Jak czasami dodaję te wszystkie daty, to zastanawiam się, wow. Gdzie tu jest życie?
Gdzie jest życie, gdzie jest czas, żeby się wysrać przysłowiowo.
Dokładnie. I w tym wszystkim to grasz z lęku? Że to się może skończyć?
Tak było po pandemii. Wpadłam w pracoholizm i był lęk. Tak? Czyli robimy, kurwa, ile wlezie, ile fabryka da. Potem mi się wydaje, że trochę to zostało, ten pracoholizm mi. Wpadłam w pracoholizm.
Trochę, faktycznie, no.
Uczę się, uwierz mi, uczę się, żeby nie wciskać w każdą możliwą lukę występu albo pisania czegoś, albo, nie wiem, skeczy. Uczę się tego, to nie jest proste. Wypracowałyśmy z moją menadżerką taki system, że robię sobie przynajmniej tydzień wolnego w jakimś miesiącu. Staram się chociaż. W ogóle uczę się odpoczywać, co też nie jest dla mnie proste. Uczę się tego, że mogę spełniać jakieś marzenia w stylu wyjechać gdzieś, odpocząć, że to mi się należy, że to nie jest nic złego. I żeby nie czuć poczucia winy, jak już jestem na wyjeździe. I miałam taki wyjazd do Nowego Jorku w grudniu i stary, ja cały czas tam żyję. To było w grudniu, mamy teraz, nie wiem co, nie wiem kiedy to będzie wypuszczane, luty ale mamy teraz co mamy.
Luty bądź marzec.
Tak, to mamy teraz ten miesiąc, który mamy i ja jestem cały czas w tym wyjeździe, bo to był pierwszy wyjazd, na którym ja byłam tak zachłyśnięta byciem tam, że w ogóle łeb mi odpoczął.
To teraz jeszcze tego nie odpowiedziałaś mi na pytanie, czy to jest ucieczkowe, że boisz się, że to minie? Czy to jest takie, że kujemy żelazo, póki jest gorące?
Kujemy, a też ja bardzo lubię, wiesz co, ja bardzo lubię spotkania z ludźmi, bardzo lubię te swoje występy, to mi daje bardzo dużo radości. I tak mnie to cieszy, że jakbym miała te trzy występy, to bym czuła niedosyt. Bym miała takie, o, właściwie jeszcze poślizgnęłam na tym, miałabym takie, no jak to? A jutro co? Jutro nie? Jutro się z ludźmi nie spotkam? Co ja będę w domu robić, nie?
A zostając w stand-upie, myślisz czasami w takich kategoriach, że zażartujesz z czegoś, bo ludzi to bawi, ciebie kompletnie nie, ale wiesz, że ludzi to bawi i wiesz, że to się przyjmie?
To znowu myślę, tak wyglądam. Staram sobie przypomnieć...
Bo to jest tak jak trochę pisanie piosenki do radia, że czasami autorowi się ona nie podoba najbardziej na płycie, ale wie, że to będzie najbardziej po prostu słuchane w radiu.
Wiem, co chcę powiedzieć. O, już wiem. Nie piszę tak. Czyli nie piszę pod ludzi. Czasem jest tak na występie, że jak coś powiem i nawet nie podejrzewam, że coś zadziała. Czyli po prostu mówię zdanie i puenta jest, powiedzmy, w tym miejscu, a ludzie nagle śmieją się w tym miejscu. I ja nie rozumiem. Wiesz, o co chodzi? Nie sądziłam, że coś będzie śmieszne. I mam takie, aha, czyli to was bawi. I wtedy ja to podkręcam. Czyli mam takie... Kurwa, ja wam podam to jak cukiereczek, skoro was to bawi, nie?
Okay.
Czyli mam puentę tam, ale nagle ludzi coś tam, więc wtedy biorę działasz nacisk na jeszcze
żywym,
na to.
Na żywym organizmie. Bo, tak. Bo wiesz, bo też nas zastanawiało mnie, na ile artysta ma być kelnerem, że przychodzisz do ludzi z tym, co im się podoba, a na ile właśnie możesz sama coś narzucić, co ty chcesz przekazać w tym, bo to też może być ważne.
To ja narzucam.
I słusznie. Ale powiedziałeś też, że masz takie gorzkie w ogóle przemyślenia, że gdybyś była facetem, nikt nie miałby problemu z tym, że przeklinasz, co mnie trochę tak naprawdę zaskoczyło i zastanawiało, czy odbiorcy stand-upu są aż tak konserwatywni.
Teraz już nie, ale na początku byli. Stary, ja przeszłam po prostu taką gehennę z tym zwracaniem mi uwagi, komentowaniem. O Boże, a po co te przekleństwa? Ile ona przeklina? Że ja doskonale... Początki były trudne. Teraz ja już mam swojego widza, teraz mam już grupę moich odbiorców, którzy naprawdę nie skupiają się na tym, w jaki sposób ja podaję tekst, tylko słuchają tekstu. I na początku naprawdę tak miałam, że no kurwa, żebym ja miała tego fiuta, to byłoby zupełnie inaczej. Nie gorszyłoby to tak ludzi. Szczególnie na początku, jak były początki stand-upu. No to ludzie po prostu mieli takie gały, takie. Teraz to już jest super, nie?
A traktujesz stand-up jak terapię i co przepracowałaś na scenie?
Dużo rzeczy.
No to co?
No... Na pewno brak zrozumienia świata. Gadałam o depresji. Gadałam o właśnie moich jakichś tam ciężkich rozkminach, po co jesteśmy i tak dalej. To, co siedzi we mnie. To, co mnie wkurwia. Ja poruszam tematy, które siedzą we mnie. Na bieżąco. Czyli właśnie brak empatii, czyli podejście do drugiego człowieka, niereagowanie na agresję, molestowanie. Temat molestowania przerobiłam w materiale, który jest na Netflixie. Więc w sumie co mnie gniecie, to sobie na bieżąco wrzucam. No oczywiście nie wszystko. Nie wszystko, no bo muszę coś zostawić dla siebie. Ale te rzeczy, które mogę i które czuję, że warto, bo myślę, że odbiorca też może się ze mną połączyć, utożsamić i znajdzie w tym wentyl, tak jak ja, to totalnie to biorę na tapetę i to przerabiam.
A czego nie udało się przepracować na scenie i zdecydowałaś się, żeby pójść do terapeuty?
Czego nie przepracowałam na scenie i zdecydowałam... Wiesz co, ja myślę, że to nie jest tak, bo to scena nie jest po to, żeby... Nie ma szans, że ja całkowicie przepracuję. To jest tylko pomoc, moim zdaniem, w przepracowaniu. To jest bardziej takie zrobienie sobie dobrze, nie? Żeby wyrzucić z siebie to, żeby nie być z tym samemu i właśnie dać ludziom powspółprzeżywać coś. I żeby nie czuli się samotnie, że tylko oni coś przeżywają, że ja też tak mam. Ale to nie było tak, że ja sobie nie poradziłam z tym i musiałam pójść do terapeuty. Ja do terapeuty
chodzę. Ale czasami mogłaś po prostu nie poruszać niektórych rzeczy, bo czułaś, że po prostu to nie na scenę.
Tak, no.
Bardziej tak o tym myślałem, że może...
Że czegoś nie... a o to ci chodzi. Wiesz, ja myślę w ogóle jakoś obok zawsze. Czyli chcesz się mnie zapytać, z czym poszłam do terapeuty, czego nie wzięłam na scenę?
Dokładnie.
Nie powiem ci. Nie, no muszę zostawić coś sobie. Kotek, kurwa.
No dobrze, raz też powiedziałeś, że się wycofałaś ze względu na depresję, że poniekąd było to spowodowane hejtem, że nie jesteś śmieszna, że nie wytrzymałaś presji i oczekiwań wobec ciebie. Nie było cię prawie półtora roku, wtedy sprzedawałaś tapety. Jak z tego się wychodzi? Napij się i opowiesz. Bo ty musisz pić dużo wody.
Tak. Jak z tego się wychodzi? Wychodzi się z tego pomalutku, małymi kroczkami. Wiesz co, no ja miałam wtedy tak, że prowadziłam cały czas scenę testowania w 107. I nie występowałam, ale wychodziłam na scenę prowadzić i słuchałam tego, co mówią moi koledzy, tudzież koleżanki. W międzyczasie miałam też jeszcze występy firmowe, żeby coś tam jeszcze dorobić. Czyli pomimo tego, że pracowałam w tapetach, to co jakiś czas wpadała mi jakaś firmówka. Jak widziałam, że sobie dobrze radzę na występach firmowych, a może też to dawało to, że miałam tak, wiesz, miałam taki luz, miałam takie, robię to tylko dla hajsów. Tak, miałam takie podejście, że robię to dla hajsu na tej firmówce, nie mam spiny, nie stresuję się tą firmówką i nie zepsujecie mi tego występu, bo ja w ogóle tak naprawdę nie wychodzę na scenę. Jedyne moje wyjście na scenę to jest tu albo prowadzenie wieczorów 107. I dobrze mi szły te występy firmowe. A jak idzie ci dobrze firmówka, gdzie są ciężkie warunki, no to miałam takie, kurwa, dobrze radzę sobie na firmówkach, nie? I potem zaczęłam słuchać tego, co mówią koledzy i koleżanki i ja już miałam jakieś przekminy. I już miałam takie... Chyba muszę wracać na scenę. Chyba mam dużo fajnych tematów do poruszenia, mam coś do powiedzenia. I tak zaczęłam pomalutku mówić po jakimś tam krótkim biciku. Na jednym testowaniu, na drugim, na trzecim i w końcu podjęłam decyzję. Wiolka, nie uciekaj przed tą sceną. Nie bój się o sobie pomyśleć jako o artystce. Nie unikaj odpowiedzialności, jaką jest scena. Nadajesz się na nią. Nie bój się. Ja się strasznie bałam po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swój los. Ja pamiętam, kiedyś powiedziałam takie zdanie, że jak byłby ktoś, jaka byłam kurwa głupia, że jakby był jakiś człowiek, który byłby mi w stanie zaplanować, wyreżyserować życie, to ja bym mu dała. Tak bardzo bałam się podjąć decyzję w swoim życiu odnośnie siebie. Że wiesz, że dobra, no to ja jestem tą stand-uperką, jestem tą artystką i bałam się, a co jeżeli, wiesz, ludzie mnie znienawidzą albo coś. Tak bardzo bałam się wziąć ten ciężar, nie? A w sumie to jest żaden ciężar, kurwa, to nie jest, nie można do tego podchodzić jak do, wiesz, żeby wziąć jakieś brzemię, tylko jako chwycić za mordę i po swojemu, nie?
Okej, no to powiedziałaś, jak z tego się wychodzi, jak się w to wpada? Krok po kroku.
Oczekiwania.
Ale czekaj, oczekiwania ludzi czy twoje?
Moje. Moje, ludzi ze środowiska, też wiesz, jak dużo ludzi zaczęło mówić, że ja super rokuję, że rokuję na bardzo dobrą stand-uperkę i tak dalej, że muszę teraz ciężko pracować i tak dalej. Ja też miałam takie, ale już nie, ja nie wiem, czy ja podołam temu, ja nie wiem, czy ja dam radę być dalej śmieszna, że zrobiłam jeden materiał, który mi się bardzo podobał, drugi. No i sama się wycofałam, zblokowała mnie moja głowa. Wycofałam się wobec oczekiwań innych i wobec siebie. Nie dźwignęłam tego. Mm-hmm. No i może nie dojrzałam do tego.
Ale bo mnie też interesuje, no bo w jednym masz takie wrażenie na pewno, że spełniasz swoje marzenia.
Tak.
I nagle przychodzi taka myśl, że te marzenia nie są dla ciebie? Że to nie jest twoje życie?
Że nie dam rady.
Mm-hmm. A że to nie, było czymś że... takie... To było racjonalne, czy to raczej było ucieczką od tej odpowiedzialności?
Mi się wydaje, że ja też klękłam psychicznie po prostu. Miałam jakiś stan może depresyjny albo coś. Mm-hmm. I uznałam, nie nadaje się na scenę, no nie jesteś śmieszna, nie oszukuj się. Jest mnóstwo ludzi, którzy są od ciebie o wiele bardziej zdolni. I tam nawet nie próbuj stanąć koło nich, Walaszczyk, mm-hmm. nie?
No bo mówisz...
I w ogóle jest zupełnie niepotrzebnie, no bo ja wtedy byłam, mówię ci, byłam niedojrzała. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Mhm. Bardzo dobrze, że tak się wydarzyło. Ja musiałam dojrzeć, żeby stanąć naprzeciwko siebie, w lustrze spojrzeć, powiedzieć, co ty pierdolisz, ty jesteś chora? Ty się do nikogo przede wszystkim nie porównuj, jesteś zajebista i napierdalaj. I tyle. Mhm. I tam żadnej odpowiedzialności nie ma. Żadnej. Ty się nic, będziesz rozbawiała ludzi, to będziesz. Nie, to nie. Ciao bambino.
No to powiedz mi, jak jest z tym dzisiaj, bo wtedy powiedziałaś, że porównywałaś się do chłopaków, później zrozumiałaś, że jesteś leniwa i nie chcesz brać udziału w wyścigu szczurów, bo nie masz na to psychy i nie tak. chcesz być na szczycie, bo wiesz, z czym to się wiąże, tak. z jaką odpowiedzialnością i z tak. kompletnym brakiem prywatności. Jak jest dzisiaj?
Dalej nie biorę udziału w wyścigu szczurów. Zupełnie. Właśnie odkąd wróciłam na scenę, to... Ja nigdy nie aspirowałam, ani nie aspiruję i nie będę, żeby być jakąś gwiazdą, celebrytą czy coś w tym stylu. To nie jest w ogóle mój case. Ja robię komedię dla komedii, żeby bawić, cieszyć, podnosić na duchu. Nie porównuję się z kolegami. Mam taki komfort i już taki styl myślenia, że każdy z nas robi inną komedię, inny mm-hmm. rodzaj. Tego się nie da porównać, nie? I to jest zarąbiste.
Były inne momenty, w których chciałaś to wszystko rzucić?
Nie, tylko wtedy, co tam tak klęknęłam psychicznie i poszłam w tapety. A w ogóle polecam ludziom, że jak klękacie psychicznie, idźcie sobie do jakiejś roboty innej totalnie z dupy. Na przykład tapety. I tak po roku się obudzicie, co ja tu kurwa robię.
Dobra, ale też jeden z twoich znajomych mi powiedział, że jest ciekawy, czy będziesz potrafiła się przyznać do tego, że byłaś zła na Rafała Paczesia po słynnym do Bigosu. No bo były wtedy osoby, które pisały to tylko i wyłącznie agresywnie albo chciały zaimponować właśnie Rafałowi. Ja widziałem nawet twoją minę w czarnej wodze, jak Rafał ci powiedział, że zrobił koszulki.
Tak?
Mhm. Polecam tę minę. Zobacz.
Tak? A ja nie widziałam. Wiesz co? Ja nie byłam zła na Rafała Paczesia w żaden sposób, bo ja stałam na scenie, jak on to powiedział. Mhm. Obok. Za... nie wiem, jak to się mówi. Za kulisami. Mm-hmm. I ja się śmiałam w głos. Przecież to jest śmieszne. To było bardzo śmieszne. Ja byłam... Przecież ja stałam od niego 4 metry. Wiesz, my... Żarty szowinistyczne to leciały u nas na stop w trasie. My na stop żartowaliśmy, więc takie jego do bigosu, to ja słyszałam wcześniej, jak my siedzieliśmy sobie przy drinkach, 50 tysięcy razy my do siebie. Dobra, weź tam, kurwa, idź, to. I to było u nas normalne. I on to po prostu powiedział ze sceny, więc to nie było coś, co mnie zaskoczyło i obraziło w żaden sposób, tylko ja tam rżałam razem z tymi ludźmi na głos, nie? Więc absolutnie, ja nie miałam czegoś takiego, że mnie to obraziło. Mnie bardziej po prostu...
Znaczy może nie obraził, ale że dobił, no bo skala tego była spora.
Ale to przez ludzi, to oni nadali ten ton, a nie, broń Boże, Rafał, który, wiesz, uważa, że miejsce kobiety jest w kuchni albo przy bigosie, no bo znam Rafała i słuchaj, no...
I w kuchni nie da się robić tylko bigosu.
Razem występowaliśmy na scenie, jeździliśmy w duecie, razem zaczynaliśmy, stawialiśmy pierwsze kroki i tam nie było, że w żaden sposób nie odczuwałam, że on ma takie, weź ty kurwa, ale znowu spierdliłaś sytuację na scenie, tylko wręcz przeciwnie, no w trasach jak jeździliśmy ze stand-up time'em czy coś, to my razem siedzieliśmy we trójkę z Lotkiem z tyłu w busie i się nakręca i absolutnie nie było tam, ale, wiesz.
No dobra, ale w jakimś żadnym stopniu nie bolało cię to do bigosu? Jak były te komentarze, pojawiały się te głosy?
Nie, no komentarze, to mnie wkurwiały fest.
No i jeżeli potem Rafał robi koszulkę do bigosu, to cię to w ogóle nie wkurza jeszcze, jakby dając jasny sygnał, że nakręcamy to jeszcze bardziej?
A nie, chyba nie, nawet o tym tak nie pomyślałam. Nie, no co on zrobił sobie z tego, zobaczył, że to żre, że to ludzie powtarzają i zrobił na tym hajs.
Okej.
Okay, to... Nie, to tam, to są jakieś bzdury, to nie, absolutnie.
Cytuję. Nasza telewizja jest zjebana, więc nie pojawi się tam stand-up. Stare komuchy pierdolone tam siedzą i wszyscy liżą sobie jaja. Nic się nie zmieni, póki pewien PESEL nie wymrze. Cały czas te same mordy, tylko bardziej zrobione. Cenzura jest większa niż kiedyś była. To było 3 lata temu. Jak jest, co jest dzisiaj?
Jepa! Tak jest, Boże, jaka ja byłam mądra.
Tak.
Stare komuchy. Mhm. No i taka była prawda.
A jaka jest dzisiaj, prawda?
Nie wiem. Myślę, że dalej jeszcze nie są gotowi na to, żeby wpuścić stand-up do telewizji. Mało tego, uważam, że odbiorcy niektórzy też nie są... Ludzie, którzy oglądają telewizję, też nie są chyba na to gotowi. Myślę, że ludzie, którzy są widzem stand-upowym, rzadko zaglądają do telewizji. Raczej internet, właśnie Spotify. Nie wiem, może się mylę. Ja w ogóle nie oglądam telewizji, może dlatego tak uważam.
Ale bo też może po prostu telewizja by to jeszcze bardziej spopularyzowała. Bo to jest możliwe.
Nigdy w życiu by nam nie pozwolili mówić tych
po
materiałów.
Po 22.
W życiu. Nie ma kurwa szans. Nie ma szans. Nie wyobrażam sobie, że na Jedynce albo nie wiem, nawet w TVN-ie jest wieczór stand-upowy. Stary, to tyle, ile stand-up jest już? Zobaczcie, jaką ma popularność. Chłopacy zapełniają salę. Kurwa, hale. I dalej nie ma żadnego programu w telewizji. Dlaczego? Bo się kurwa boją.
No, ale to jest
bo
tak
robią
jak...
pod publiczkę, bo robią pod widza, bo się boją hejtu. A co to za patologię wpuściliście do telewizji? Bla, 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 bla. Nie mają kurwa jaj. Nie mają.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Nie mają jaj, taka jest prawda, no niestety.
No dobra, ale to też nie jest tak jak z raperami chociażby, no że jak pomyślisz sobie, że jest Sylwester z dwójką, to raperzy też tam raczej nie występują. Pomimo tego, że na YouTubie i tak dalej, wszędzie są najpopularniejsi.
No tak, no tak jest. A czemu taki łona nie mógłby być na Sylwestrze?
A teraz tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest już popularny.
Ale jest zajebisty.
Tak, to niezmiennie, ale chodzi też o to, że Sylwester skupia tych najbardziej popularnych, ale BDS-a tam nie ma.
Słuchaj, no bo telewizja robi pod ludzi, to jest ta różnica.
Albo telewizja właśnie robi dla siebie, dla takiego bezpieczeństwa, dla poczucia komfortu, dlatego, żeby po prostu nie było, nie wymagało to od nich zbędnego tłumaczenia.
Ja sobie, Dawid, nie wyobrażam takiej sytuacji, że teraz, że dziś się dowiaduję, że jest program rozrywkowy w jakiejkolwiek telewizji i wpuszczają stand-up bez ograniczeń. Bez ograniczeń, mówię, że bez cenzurowania. Ja jakoś nie mogę sobie tego po prostu wyobrazić, chociaż chciałabym, ale wiem, że to by po prostu jeszcze nie przeszło. Nie wiem, może jeszcze potrzeba kolejnych 10 lat.
Ja myślę, że gdyby ktoś się na ten ruch zdecydował, to mógłby wygrać tę grę. Bo to mogłoby wygenerować wreszcie oglądalność, a telewizja cierpi na brak oglądalności.
Słuchaj, no my mówimy o utopii, tak? Mhm. Ja po prostu mówię, że moim zdaniem to po prostu się teraz nie wydarzy. Jeszcze nie. Nie wiem czemu tak myślę, ale tak myślę. Znaczy wiem czemu tak myślę.
Co dlaczego?
Bo jeszcze nie są gotowi.
Czyli podtrzymujemy to, że nic się nie zmieni, póki pewien PESEL nie wymrze.
Tak. Musi być roszada.
Okej.
Okay. Znaczy nawet nie wymrze, bo ja tam powiedziałam to, uważam, że to jest mocne słowa, to jest przenośnie, a no po prostu nawet może nie wymrze, tylko nie zejdzie ze stołku.
Ale
nie?
No to
wiadomo,
to
co chodzi.
Ale to się wiąże jedno z drugim, bo tam zazwyczaj ludzie pracują do śmierci i to prawda po prostu. No, jak pomyślisz sobie, w jakim wieku ludzie pracują w mediach, no to wiąże się to ze sobą. Pomyśl sobie, że dzisiaj dziennikarze po 89 roku zazwyczaj nadal to ci sami dziennikarze, którzy wtedy mieli takie najwyższe stanowiska, nadal niezmiennie ci najwięksi dziennikarze nadal są tymi samymi. A jaka jest według ciebie rola komedii w społeczeństwie?
Bardzo ważna. O Jezus. Bardzo. Ja uważam, że to jest w ogóle coś, co niesie, co podnosi. Że komedia jest tym właśnie wentylem i za mało ludzi w ogóle docenia komedię. Chociaż myślę, że już coraz więcej. Myślą, że to jest tylko wydurnianie się. Nie rozumieją, jaki to ma wpływ w ogóle na dzień, na poprawienie humoru. Jak śmiech w ogóle wpływa na nas. I na przełożenie ciężaru, nie? To jest zdecydowanie... komedia jest zepchnięta do jakiegoś, wiesz, błaznowania, moim zdaniem. A nie powinno tak być. To powinno być zdecydowanie bardziej docenione i wprowadzone wręcz już na etapie szkolnictwa, na etapie leczenia. Teraz w nowym materiale mam trochę... przyspoiluję, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, ale uważam, że w szpitalach powinien być klub komediowy.
żeby skrócić ten dystans między prawdą a społeczeństwem?
Żeby dać ludziom moment ujścia złych emocji, moment tego ciężaru, który dźwigają. Żeby wyszli i na chwilę zapomnieli o tym, co przeżywają na bieżąco, czyli chorobę, stres, tęsknotę za domem, za kimś. Śmiech, komedia to jest lekarstwo. Zdecydowanie dla duszy, no i też dla ciała.
A jakie były największe wyzwania, z jakimi przyszło ci się zmierzyć w ogóle w tej branży?
Jezu. Wyzwania? Największe wyzwania.
Bo to jest dość specyficzne środowisko.
Tak?
Tam się każdy zna, bo to też jest małe środowisko.
Tak,
każdy
no
sobie gada. Wszyscy plotkują.
Wiesz co? Nie wiem, czy plotkują, bo nie jestem osobą plotkującą. Aczkolwiek wyzwanie?
No bo zastanawiało mnie, jak się odnajduje w tym środowisku, jak wygląda w ogóle ten cały proces takiego budowania kariery. Czy były takie znaczące elementy? Poza tym, jak powiedzieliśmy, że byłaś supportem dla Abelarda.
Tak.
To czy było jeszcze coś takiego, co było jeszcze jednym skokiem, że musiałaś się zaadaptować, no chociażby...
A wiem, mam!
No.
Pierwszy występ solowy. Pierwsza trasa solo. Odkąd zaczęłam mieć moją obecną menadżerkę, która, wiesz, bo wcześniej jak byłam supportem, to byłam supportem. Potem jeździłam na pół, albo nawet we trójkę jeździliśmy. Kiedyś to było bardzo modne, że tak. Były dwójki, trójki. I w różnych konfiguracjach. No i w końcu przyszedł czas, że poprosiłam moją obecną menadżerkę, żeby została moją menadżerką. I ona mówi, dobra, Viola, ale ruszasz z solowym materiałem. Ja mówię, nie, jeszcze nie jestem gotowa. Ona mówi, nie pierdol, jesteś. No i tu jest odpowiedzialność, tylko na mnie nie rozłożę tego na kolegę, na dwóch, że wiesz, ja zrobię słabszy występ, ale Michał Leja zrobi rozpierdol, nie? I przynajmniej ludzie wyjdą zadowoleni. To pamiętam, że to był taki skok i tutaj to było wyzwanie. Byłam zestresowana tą pierwszą trasą, no bo wtedy już feedback dotyczy się tylko mnie. I wieczór jest postawiony na mnie. No i wyszło super.
A zawaliłaś kiedyś występ?
Czy zawaliłam? No, a że co, że źle podałam tekst? Albo...
Że po prostu sama obiektywnie mówię.
Że ja spierdoliłam robotę. Tak. No bo wiesz, bo nie zawsze to, że ludzie się nie śmieją, to znaczy, że ja coś spierdoliłam.
Ale jak myślisz sobie o swoim najgorszym występie, to jest w ogóle jakikolwiek, który przychodzi ci na myśl?
No dobra, ten znowu... No ten właśnie, ten w Płocku, no to może za bardzo pędziłam, bo oni się nie śmiali faktycznie. I trochę zawaliłam, spieszyłam się. Bo to jest tak, że jak ludzie się nie śmieją, to ja przyspieszam, żeby jak najszybciej do puenty. No ale jak ja przyspieszam, to widzą, że ja się denerwuję. No jak ja się denerwuję, to oni się denerwują i jest...
A ty się denerwujesz często raczej.
Ja?
Znaczy, ja bym powiedział, że jesteś osobą, która może się stresować, denerwować.
Wydaje mi się, że stresować nie. Teraz już nie, naprawdę już staram się w ogóle nie stresować. W ogóle z występów, wiadomo, no stres jest przy testowaniu materiałów. To jest stres.
No właśnie, to bardzo duży. To jest chyba największe zderzenie.
Tak,
bo tam zderza się rzeczywistość z tym, co miałeś w głowie.
Tak, przy testowaniu. Ale potem, jak już mam ograny materiał, to jest już podrzucanie tekstu i jest czysta radość z bycia na scenie i dzielenia się z ludźmi.
No
tym,
tak,
co
to
mam
taka
w głowie.
Piękna, bardzo efektownie wyglądająca żonglerka.
Tak.
Jest coś, z czego unikasz żartowania? Że myślisz sobie, że dobra, to jest śmieszne, ja się naprawdę śmieję, ale zaraz ktoś to odbierze, że jestem taka, siaka, owaka, albo jestem po tej stronie politycznej, albo z tego nie wolno, albo tego nie chcę dotykać.
Nie. Nie mam czegoś takiego. Staram się zrobić tak, żeby... Staram się zrobić tak, żeby być zawsze w zgodzie ze sobą. Żeby nie udawać nikogo. I nie mam czegoś takiego, że z czegoś nie wypada. Po prostu mówię to, o czym, co mnie bawi. Nie? A to, że ktoś to odbierze na swój sposób, no to ja nie jestem w stanie wejść w głowę 50 tysięcy miliardów ludzi, nie?
No dobrze, ale wiesz, że jeżeli zaczniesz żartować z PiSu, to ci od razu przybiją, że jesteś za Tuskiem. Bardziej
no
nawet...
niech mi przybiją, Jezus, dupia to mam.
Dobrze.
Co ja mam zrobić? Bawi mnie, to jest super konstrukcja żartu, wiesz. Nie zawsze jest tak, że żart ma kurwa na celu obrazić, tylko sama konstrukcja jest śmieszna, rozumiesz?
Mnie, no więc... ale wiesz, że też żart ma daleko idące konsekwencje, no nawet
wiem.
Do bigosu.
Wiem, ale mam to w dupie. I don't care.
Dobrze.
Staram się nikomu nie zrobić. Tak jak już to kilka razy mówiłam i powtarzam, ja nie mam zamiaru nikomu robić krzywdy. To nie jest mój zamysł. Ja chcę bawić. Ja jestem komikiem. Ja jeden cel. Rozbawić, poprawić humor, zrobić dobrze.
A myślisz, że kiedyś poprawność polityczna może zabić w ogóle ten cały rynek?
Myślę, że nie uda się, bo jesteśmy silnymi jednostkami, ale ludzie sobie sami robią krzywdę tą poprawnością polityczną. To oni się za bardzo spinają i sobie robią kurwa jakieś klapki i tylko sobie robią krzywdę. Bardzo dużą, no bo pozbawiają się dystansu. Na Boga, ludzie, nic nas tak nie uratuje z ciężkich sytuacji jak dystans.
No bo wiesz, że Ricky Gervais, tak? Tak. Teraz w tym Armagedonie nawet mówi, on 3 razy podkreśla, że on żartuje w trakcie programu. On jest stand-uperem.
To jest chore. Słuchaj, ja też mam czasem tak, że powiem coś i ludzie po prostu są... ludzie, kurwa, ja żartuję, że bez przesady, nie? Są żarty, trzeba zrozumieć. Komedia to jest żart i dystans, nie? I po to, żeby komuś zrobić właśnie przyjemność, a nie kogoś obrazić albo wycofać. Tak, musimy się, ja mam wrażenie, że jako społeczeństwo idziemy w chorym kierunku. To wypada, to nie wypada, ci się obrażą, tym będzie przykro. Kurwa, zluzujcie te majty, bo to pójdzie naprawdę w jakimś, właśnie w jakimś dziwnym kierunku. Tak, zapędzimy się do kąta, w którym przestaniemy być szczęśliwi, w którym przestaniemy mieć dystans, no i nie będziemy mieli się jak już uratować, nie?
A to ten dobry, taki powiedzmy dobre żarty, bez jakiegokolwiek takiego wizerunku myślisz, że wystarczą w tej branży? Bo zastanawia mnie też, na ile osobowość kreuje to, że możesz osiągnąć sukces w stand-upie. Bo jak myślisz sobie o tych największych, to oni są jacyś, bardzo konkretni.
Jest bardzo dużo dobrych stand-uperów i może nawet nie chodzi o osobowość, czy o właśnie jakąś kreację, ale wydaje mi się, że ciężko jest się przebić. Po prostu.
Ale dlaczego ciężko się jest przebić?
No bo wyświetlenia YouTube często ucina. Wpadają nowe materiały, zdolni ludzie, ale...
No ale ucina przez wulgaryzmy na przykład?
Nie wiem. Ja już tego nie rozumiem. Nie wiem, jak działa YouTube. Jakbym zrozumiała, jak działa YouTube, to bym...
A twoje filmy są monetyzowane, czy wszystkie mają wyłączoną monetyzację?
Ja teraz nie wiem, jak ten jest. Ostatni. Na początku nie był monetyzowany i szedł. Jak wrzuciłam, firma, z którą współpracowałam, powiedziała, że muszą wrzucić reklamy, bo muszą. To w momencie, w którym wrzucili reklamy, to od razu dostałam żółtego dolara i jeszcze jakieś tam obwarowanie, że ludzie przed 18 rokiem życia nie zobaczą mojego materiału. Czyli jeżeli nie jesteś zarejestrowany na Gmailu czy tam YouTubie, to jestem ja wyblurowana i jest taki głos, i nie zobaczę z tego materiału. Przysięgam. I dostawałam różne pretensje, ludzie do mnie pisali, Wiolka, czemu ja mam podawać jakieś swoje dane, wiesz, żeby zobaczyć twój materiał, pucz? No bo mieli na przykład maila na WP i nie mieli, wiesz, konta na YouTubie.
Ale to jest, bo to jest problem tak samo jak w podcastach. Czasami niektóre rzeczy trzeba wyciszyć, żeby nie mówić, że wypikać. Bo też, jeżeli narzucasz reklamy, to dla YouTube'a ten materiał jest
atrakcyjny. Tak, ja w ogóle nie chciałam, ja w ogóle nie chciałam tych reklam, to tam oni mi powiedzieli.
Ale to przez to po prostu film się wybija, no tak, bo YouTube chce zarabiać, po prostu YouTube promuje te filmy, na których zarabia, więc jeżeli dostajesz żółtego dolara, to YouTube...
Ja mi tak gówno tam dostawałam z tego, przecież ja miałam na wszystkich żółtego dolara, tam nic tam praktycznie.
Ale to może warto przy nowym materiale zrobić to tak, żeby jednak była szersza dostępność tego wszystkiego, no bo jednak to, co ty powiedziałeś, ten YouTube generuje rynek, no bo można po prostu wpaść w jakiś gust YouTube'a, no i YouTube cię wybija na całą scenę, co jest śmieszne trochę.
Ja jeszcze nie wpadłam, panie YouTube.
Nie, no proszę cię, ty jednak wyświetlenia masz potężne.
Potężne nie, ale coś tam, nie, tam, ja to tam w ogóle, ja się, słuchaj, ja na to nie patrzę, tam się w ogóle nie przejmuję i naprawdę...
Z tego wywiadu, który cytowałem odnośnie komuchów, jest jeszcze jeden cytat taki.
Zaraz otworzę tą butelkę okiem. Już się boję. Proszę.
Tam jest, pada takie sformułowanie o problemach z narkotykami komików. Tam prowadzący mówił o tym jednym z wywiadów, że wielu stand-uperów mogłoby reklamować proszek. Zażartował, zaśmiałaś się i przytaknęłaś. Jest to realny problem wśród stand-uperów?
Nie wiem.
No mówiłaś, że siedzisz z nimi i pijesz.
No siedzę z nimi i piję, ale piję, nie? Siedzę z nimi i piję.
Czyli tylko alkohol.
Tylko alkohol.
No dobrze, tutaj tylko chciałem tak, bo to było akurat śmieszne, bo tam faktycznie rechotałaś się jak rzadko.
A że mogliby reklamować proszek.
Tak, bo tam było, że ty dostałaś pralnię, mogłaś reklamować pralnię i prowadzący zażartował, że a oni mogli reklamować by proszek. Miałaś propozycję reklamowania pralni, mogę ci powiedzieć z tamtego wywiadu.
Jest szansa, że nie zrozumiałam i że oni po prostu śmiałam się ze samego proszku.
Nie ma takiej szansy.
Jest taka szansa.
Dobra, ale żyłaś w związkach, gdzie nie byłaś wspierana przez swoich partnerów, że nie rozumieli tego, co chcesz w swoim życiu robić, byli zdziwieni, że chcesz zdobywać świat sceniczny. Jak się żyje w takim związku? Bo to też jest bardzo ciekawe. Szczególnie, że zakładam, że ty jesteś silną kobietą.
Słuchaj, jestem silną kobietą. Jeden związek był taki, w którym były jakieś takie tam, wiesz... do mnie pretensje o to, jaka ja jestem, o to, jaka jestem na scenie. Ale miałam też związek, który mnie mocno pchał i wspierał ku temu. Mm-hmm. I nawet mój facet dawał mi pieniądze, żebym jeździła i miała na pociąg i na nocleg, żeby testować i zaczynać swoją przygodę ze stand-upem. Mm-hmm. Więc to bywało różnie. Aczkolwiek no nie dałam sobie stłamsić z tego, co widać teraz, nie?
Mm-hmm. Ale to ten facet nie został twoim mężem?
Nie. Mój mąż to jest w ogóle inna bajka.
No ale poznaliście się, jak on był na widowni? Tak?
Mój mąż? Mm-hmm. My poznaliśmy się, jak jechaliśmy, ja miałam występ firmowy na Gran Canary.
Opowiedz. Tego nie znam.
Wiesz co, no to było tak, że ja miałam firmówkę na Gran Canary. Mm-hmm. To był taki barter, że w ramach występu mam tam pobyt tygodniowy. Mm-hmm. No i mój mąż też tam leciał na to Gran Canary.
Z firmą.
Z firmą, ale trochę też tak spoza firmy w sumie. I no i my się poznaliśmy już w drodze. Bo lot był z Katowic, a ja jechałam z Gdańska, mm-hmm. i się dowiedziałam, że jakiś gościu jeszcze jedzie autem do tych Katowic. Wsiadłam do tego samego samochodu, co Tomek. Razem we dwójkę jechaliśmy do tych Katowic. No i to było tak. Nie mogliśmy przestać gadać, słuchaliśmy tej samej muzyki, płyta za płytą. No i zaczęła się miłość, że się tak wyrażę. Jak w filmie romantycznym, cały tydzień na tym Gran Canary, wiesz, zaczepianie i tak dalej. Aczkolwiek ja już miałam wtedy faceta, znaczy jeszcze faceta, więc do niczego nie doszło, ale jak już wróciłam, to powiedziałam ówczesnemu mojemu partnerowi, że zakochałam się, bardzo cię przepraszam, muszę złamać ci serce. Nie wiem, czy to wypali z tym gościem, ale jeżeli jest ktoś w mojej głowie inny, no to chcę być wobec ciebie fair i musimy to zakończyć. No i wypaliło.
No, ale to musiała być naprawdę miłość, taka prawdziwa, szaleńcza, no bo jak opowiadasz o tym, że to tak naprawdę po tygodniu podjęłaś decyzję, żeby...
Stary, ja po 15 minutach, jak się zatrzymaliśmy na Chińczyku, ja nie lubię chińskiego jedzenia, ale Tomek kocha i zatrzymaliśmy się, no to wiesz, ja wtedy bym z nim zjadła gówno w papierku, nie? Byłam już wtedy tak zapatrzona. I... Ja już mu po 15 minutach powiedziałam, stary, ty powinieneś być moim mężem, nie? On prawie się zadławił makaronem.
A z czego wynikał ten wniosek, że on powinien być twoim mężem po 15 minutach?
Bo w międzyczasie jeszcze gdzieś się zatrzymaliśmy, jak zobaczyłam, jak on gada z jakimiś dwoma babciami, żartuje do nich i tam, wiesz, do nich, Halinki moje kochanie, chodźcie dziewczynki tutaj, coś, tak gada. Ja też tak zawsze udaję, taki robić durny głos. Jak to zobaczyłam, no po prostu jego aparycja, uśmiech. Tomek jest bardzo energetyczny. On wchodzi i wypełnia całą przestrzeń. To jest gościu, którego się kocha. Widzisz go po prostu z kilometra i już chcesz do niego podejść. No, ktokolwiek nie poznał mojego męża, to go lubi, bo mój mąż jest cały czas uśmiechnięty, też ma 2 metry, więc jest taki, no chodźcie tu wszyscy do mnie, was poprzytulam, ja z wami pogadam. Jest taki, no wspaniały, wspaniały, wspierający, cudowny. No i po prostu ta jego energia, jak zobaczyłam, to mówię, Boże, to jestem ja, tylko że z fiutem, nie?
I 2 metry.
I 2 metry.
No dobrze, a o co się z nim kłócisz? Bo powiedziałeś, że jak się kłócisz, to już głośno.
O! Nie odwijanie skarpet. Że wrzuca nieodwinięte skarpety.
Oj, strasznie.
Do pralki.
Jest. Fatalny gość.
Tak. O to, że nie możemy się dogadać, jak spędzić czas. Czyli ja mówię, że chcę jechać, nie wiem, na przykład na sushi, a on mówi, że chodźmy na rower albo do sauny. Pierdoły, bzdury. Bzdura.
Czyli ty się nie kłócisz o poważne rzeczy.
Nie, no gdzie? A co to są poważne rzeczy?
No nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie jestem jeszcze poważny, więc nie wiem.
Nie, my się kłócimy o bzdury. To są bzdury, ale to wtedy są, wiesz, no poważne.
Ale wiesz,
nie?
Ale możecie się chociażby kłócić o to, że no mało ciebie jest.
Wiesz co, to raczej nie są kłótnie, tylko rozmowy i ustalenia. To nie są, absolutnie to nie były nigdy kłótnie. Mój mąż bardzo wspiera to, co ja robię. Jest z tego dumny i nigdy w życiu by mi tego nie ograniczył. I
no nie, ograniczyć nie,
nie,
ale...
Nie, też... i nigdy by też nie dawał mi do zrozumienia, że wiesz, nie podoba mi się, jak jeździsz z kolegami w trasę albo coś. On od początku wiedział, czym ja się zajmuję i kto ja jestem, więc nie, o to nie ma kłótni. Bardziej rozmowy, na zasadzie za dużo już tutaj. W listopadzie byłaś na przykład tyle i tyle w domu, nie? Ja prosiłbym, żebyś z Agnieszką ustaliła, że w grudniu już jest ciebie więcej. I dobrze. Ale absolutnie to nie są kłótnie, nie?
Ale to bardzo, bardzo dojrzałe. Patrząc na to, że wiesz, no zajmujesz się czym zajmujesz i też wiedziałem, że będę tak konstruował rozmowę i zastanawiało mnie, na ile właśnie też ten pęd za tym, żeby kuć żelazo, póki jest gorące, a na ile można to pogodzić po prostu z kimś, kto cię kocha w domu i też po prostu za tobą najbardziej naturalnie w życiu tęskni. No.
Tak, wiesz co, no Tomek też widział właśnie, jak ja najpierw się zachłysnęłam tym, że trzeba grać, a potem już powiedział, no wiesz, ja to jestem taka nie do zatrzymania, mi się wydaje, że jak ja się na coś wkręcę, to nie, dopóki mi ktoś nie powie, powie, Wiola, halo, zobacz, co się dzieje, nie? Jesteś 5 razy chora w roku, nie masz siły, tracisz głos. Na szczęście to jest mój mąż, który mówi mi, za dużo jeździsz. Za dużo. I wtedy się go słucham. Mówię, dobrze, dobra, to faktycznie masz rację. To ja powiem Agnieszce, że trochę mniej.
No to jeszcze zatrzymajmy się przy słowie mąż. Co przewartościowałaś sobie w życiu, że dzisiaj nie wzięłabyś ślubu w kościele?
No, myślę, że te wszystkie sprzeczności, które są związane z kościołem, ta hipokryzja, to, że ja już kilka razy, jak byłam w kościele i słuchałam, co oni gadają z ambony, to miałam takie, ja chyba muszę tam wejść za tą ambonę. On tak bardzo źle mówi. On w ogóle źle to podaje. W ogóle jakieś szkolenie powinni przejść. Tam źle marketingowo to wszystko jest. Czy to powinno... jakaś tam rewolucja powinna się zadziać.
A co to znaczy, że źle mówią?
No źle to podają, przedłużają tym patentycznym tonem, bzdury jakieś klepią. Wiesz, no, mi się wydaje, że jak chcesz dawać rady ludziom i mówić im, jak mają żyć, no to sam powinieneś A, coś przeżyć, B, coś sobą reprezentować, C, właśnie umieć to podać. Umieć to, kurwa, podać. A oni nie potrafią. Ja zasypiam, wiesz, no nie może tak być. Ty mówisz, to masz, z ile wchodzi do kościoła? No powiedzmy z 150-200 do takiego mniejszego. Masz 200 widzów. Złap ich za tą mordę. Aleluja, Jezus
dobra,
żyje.
A ty podchodzisz do biznesowego punktu rozwiązania tutaj, że wiesz, jak po prostu trzymasz
tłum. Tak, no to mówię tutaj o biznesowym punkcie, ale też no...
Ale dobra, no ale wiesz, ślubujesz przed Bogiem, nie przed tym księdzem, który,
tak,
nie,
ale
który jest
no,
to słaby.
Z drugiej strony, no to po co mi on, nie? Mhm. Po co mi on? Jak ja, ten typ jak mnie tylko wkurza, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to wszystko, co się dzieje wokół kościoła. Te wszystkie afery, czego oni się wypierają. To jest ze mną sprzeczne. Po prostu. Mhm. I nie chciałabym po prostu już w ten sposób przeżywać tego ślubu, tylko może cywilny.
Może. A twój mąż całe życie rapował? Macie studio w domu?
Mamy.
Nawet nagraliście płytę razem dla siebie?
Tak.
O czym jest ta płyta?
O Boże, o czym ona nie jest? Mhm. Jest o wolności. Różne piosenki są o wolności.
Ale traktowaliście to zupełnie na poważnie?
Nie, no stary, to był początek naszej znajomości. Ja mam studio. O, a ja lubię sobie podśpiewać. No to dawaj. I nagraliśmy płytę, nie wiem, w 10 dni. Chodź, róbmy. No, początki miłości, wiesz.
No to fajna pamiątka.
Róbmy to, Jezu. Jakie to było cudowne, wspaniałe, zapatrzenie w siebie. Ja wiesz, w tej kabinie. On tam ma świetlane oczy, ja tam... Cudowne. Cudowne, to była przepiękna przygoda dla siebie, zróbmy płytę. Tomek mówi, ja ją tłoczę. I wie, tłocz, jedziemy z tym na pamiątkę. No i mamy.
Fajne.
Super, super, super. Gdzieś tam przyfałszowany, gdzieś z dupy tekst. W ogóle, ale niektóre kawałki są naprawdę fajne, jestem z nich dumna, ale przede wszystkim mamy przepiękną pamiątkę na cześć początków naszej miłości.
Mhm. Ale wiesz, co mnie zastanawia przez całą tą rozmowę? Czy ty będziesz kiedyś potrafiła zwolnić?
Nie. Chyba, że mnie powstrzyma jakaś choroba, albo mi utnie rękę, nogę, albo wpadnę do studni.
Na razie walczysz chyba tylko z hormonami, jeżeli chodzi o choroby.
Tak, hormony, no. Łapią mnie za mordę, ale spokojnie.
Twarda jesteś?
A jak? Staram się nie poddać moim hormonom, chociaż nie jest to łatwe. Wiesz, to z dupy endometrioza mnie dopadła. Kurwa. No i zdołować mnie. Jak ma się pizdę, to takie rzeczy są.
Nie wiem, nigdy nie miałem.
I obyś nie miał. Nie będziesz miał.
Dziękuję. Znaczy, wiadomo, to dziś to wybór.
Tak, wiem. No tak, tak.
Ale to doskonałe. Słuchaj, a ty boisz się starości?
Tak. Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony chciałabym być tą babcią, co jeździ motocyklem wydzierana i mówi siema małe chujki, co tam robicie? I męczyć ludzi, mhm. Nie? I robić siarę dzieciakom albo wnukom. Nie wiem, czy kiedyś będą. Na razie się nie zapowiada. A z drugiej strony bardzo nie chciałabym tej niesprawności ruchowej, że coś mnie właśnie łupie w kręgosłupie albo w dupie i ja nie daję rady, wiesz, biegać po scenie i krzyczeć. A tak będzie, tak będzie.
No ale mówisz o tych wnukach, dzieciach, ty bardzo chyba chcesz z tego, co zauważyłem.
Wiesz co, nie, na razie to jestem tak, że na razie nie.
Okej. Okay.
Zobaczymy.
Czyli to tak.
Zależy, jak mnie czapka stanie. Jak to się nazywa? Instynkt macierzyński, to ja już miałam chyba z 5 razy w życiu, nie? Ja miałam z 23 lata, ja już chodziłam, wiesz, i głaskałam obce dzieci w Tesco. Tak, to już było wiele razy. Ja mam 9 bratanków.
Mi się od razu przypomniała ta historia z twoją mamą, że mówiła, a to nie moje dziecko.
Tak.
Zapomniałam, że nie mam.
No, więc ja tych instynktów, to u mnie zależy, jakie mam rzuty hormonalne, co się dzieje w moim organizmie. Na razie nie mam i na razie mam takie, nie, na razie nie myślę o tym, jest no dobrze to, jak jest.
Bo tutaj jestem ciekawy zderzenia ciebie z taką rolą, ale właśnie przez to też, że będzie trzeba zwolnić, będzie trzeba mniej grać.
No i dlatego na razie nie robię żadnych dzieci.
Bo będzie trzeba, chociaż ja sobie wyobrażam, że Tomek, jeździsz ze mną, trzeba się zaopiekować, ja występuję, ty to ogarniasz. No dobra, ale na koniec już. Powiedziałeś, że zatrzymałaś się na wieku 15-16 lat, mentalnie
tak.
I umysłowo,
tak.
Podejście do życia i tak dalej, i tak dalej. Chcesz dorosnąć, czy wolisz, żeby zostało tak, jak jest?
Nigdy nie dorosnę, nie ma szans. Nie chcę, jest cudownie, jest wspaniale, jest beztrosko, a jak robi się trosko, to potem i tak robię tak, żeby było beztrosko. Nie wiem, co powiedziałem.
Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo i to bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.